Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy radiosłuchacze, serdecznie pozdrawiam Was z Krakowa w kolejnej audycji Głos Krakowa. Przy mikrofonie Franciszek Mróz. Od kilku tygodni, od Wielkiego Postu, te nasze audycje Głos Krakowa prowadzę i rozmawiam z ojcem Nikodemem Gdykiem, wicekomisarzem Komisariatu Ziemi Świętej w Krakowie. Ojcze, spotykamy się w pierwszych dniach Wielkanocy i Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał.
Tak jak wspomniałem, po raz kolejny spotykamy się tutaj dzisiaj, niestety w zamkniętym Komisariacie Ziemi Świętej w Krakowie, też w miejscu szczególnym, dlatego że to miejsce w tej sytuacji, którą przeżywamy, a więc pandemii koronawirusa na świecie, ma takie także znaczenie symboliczne, bo można by się było wrócić 3 wieki wcześniej, kiedy tutaj w Krakowie też panowała epidemia. I tutaj w tym miejscu, w kościele, w sanktuarium Świętego Kazimierza jest cudowny obraz Pana Jezusa Miłosiernego w studni, który zasłynął podczas tej epidemii no właśnie wstawiennictwem, znaczy Chrystus okazał miłosierdzie ludowi krakowskiemu.
Rzeczywiście ponad 300 lat temu, kiedy miasto Kraków, ale także i cała ojczyzna była pochłonięta epidemią, ginęło bardzo dużo ludzi, umierało. No, zakonnicy, jak i wierni, modlili się o ustanie tej epidemii. Z kronik klasztornych wynika, że zakonnicy modlili się do Jezusa Chrystusa, który znajdował się, obraz jego znajdował się w kaplicy klasztornej, a więc na pierwszym piętrze, w chórze zakonnym. Obraz, który przedstawia Pana Jezusa zmartwychwstałego. Obok Matka Boża, a Pan Jezus wychodzi z grobu, stąd też często nazywano go Pana Jezusa w studni. Obok znajduje u dołu postać świętego Franciszka, świętego Jana z Kent. Obraz cudowny, ponieważ zakonnicy w czasie całej tej epidemii odmawiali codziennie litanie do Pana Jezusa, także inne modlitwy. W tym czasie również posługiwali zarażonym, chorym w imię miłości bliźniego. I w pewnym momencie Pan Jezus ukazuje się zakonnikom. To dzisiaj w naszym chórze zakonnym znajduje się taki obraz, który przedstawia właśnie chór zakonny, zakonników, którzy tam się modlą, którzy odpoczywają. Wiadomo, w czasie zarazy, tak jak teraz mamy kwarantannę, różne pomieszczenia używane są na nocleg, na miejsce również odosobienia, zwłaszcza te osoby, które gdzieś tam miały kontakt z chorym, niekoniecznie spały wtedy w celach zakonnych, czy nie korzystały ze wspólnych sal, jakim jest refektarz czy salka rekreacyjna. A więc na tym obrazie przedstawiony jest Jezus Chrystus, który uderza taką jakby laską, takim bastonem, wypowiada słowa satis, 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 czyli dosyć, dosyć, dosyć. I w tym momencie zaraza już ustała, nie wyrządziła żadnej krzywdy. Ten obraz czczony najpierw przez samych zakonników w chórze zakonnym, przecież klauzura nas obowiązuje, w 1901 roku został przeniesiony i aktualnie znajduje się w bocznej kaplicy po prawej stronie, wchodząc do kościoła świętego Kazimierza, do sanktuarium naszego. Po prawej stronie znajduje się kapliczka, gdzie właśnie w piątek zawsze odmawiamy aktualnie koronkę do Miłosierdzia Bożego, ale też zakonnicy, nawiązując do tej tradycji, odmawiają litanie do Pana Jezusa.
Ojcze, myślę, że wszyscy radiosłuchacze, Radia Maryja, nigdy nie przeżywali tak tego szczególnego czasu Triduum Sacrum i Wielkanocnego z tego względu na tą pandemię, która nas mocno dotyka. I też po raz pierwszy wiele kościołów zostało zamkniętych, a więc tylko dzięki mass mediom, dzięki telewizji Trwam, dzięki Radiu Maryjo, dzięki przekazom w internecie mogliśmy uczestniczyć właśnie w tych nabożeństwach, liturgii Wielkiego Tygodnia i Rezurekcji. Tutaj po raz pierwszy w tym sanktuarium świętego Kazimierza od początku, czyli od 20 lat, chyba o ile pamiętam, też nie było obchodzone to Triduum Sacrum tak jak normalnie. Dlaczego to mówię? Bo w sanktuarium świętego Kazimierza, między innymi właśnie dzięki Ojcu, zawsze Wielki Piątek odbywa się takie wymowne nabożeństwo, jerozolimski pogrzeb Chrystusa. W tym roku ono się nie odbyło.
No, ze względów wiadomych Kościół po prostu zamknięty i nabożeństwa, tak jak w większości kościołów w Polsce, czy tutaj w Krakowie i również w Ziemi Świętej, no te cały Wielki Tydzień obchodzony był w ograniczonej, że tak powiem, dostępności dla wiernych. Niektóre nabożeństwa zostały odwołane i w tym przypadku również nie odbył się w tym roku tak zwany jerozolimski pogrzeb Pana Jezusa. Jest to nabożeństwo, które myśmy przeszczepili, można powiedzieć, na grunt polski, bo i Komisariat Ziemi Świętej, dla nas to jest taki szczególny dzień, tak zwana Jerozolimska Droga Krzyżowa, później no, nabożeństwo wielkopiątkowe, ale właśnie wieczorem o godzinie 19 zawsze prowadziliśmy tutaj dla wiernych takie nabożeństwo, które jest no, jedyne w swoim rodzaju. Ono oczywiście odbywa się w Ziemi Świętej, Wielki Piątek, wieczorem na Kalwarii, w sposób taki jakby plastyczny, ukazane jest zdjęcie Pana Jezusa z krzyża i złożenie go później do grobu. A więc w tym celu franciszkanie z kustodii Ziemi Świętej no, posługują się takim specjalnym krucyfiksem, podobnie również i my to robimy tutaj w Krakowie, gdzie Jezus Chrystus ma takie ruchome ramiona. Na Kalwarii, a więc na miejscu, gdzie stał krzyż, odbywa się symboliczne zdjęcie ciała Jezusa. Jeden z diakonów pełni rolę Józefa z Arymatei, a drugi Nikodema, którzy byli przy pogrzebie Jezusa. Najpierw diakon zdejmuje z głowy Jezusa cierniową koronę, ostrożnie całuje ją i ukazuje wiernym. Podobnie czyni to z gwoźdźmi, które są wybijane z rąk i nóg Jezusa Chrystusa. Ale odgłosy młotka, mimo szczelnie wypełnionej bazyliki, rozchodzą się jak echo i przenikają w głąb serca. Jest to bardzo wymowne. Następnie umęczone, można powiedzieć, ciało Jezusa Chrystusa delikatnie opuszczane jest na całun. Niesione jest procesyjnie na kamień namaszczenia. To taka duża płyta na wprost wejścia do Bazyliki Grobu Pańskiego. Ojciec kustosz wylewa na rzeźbę olejek nardowy, przypominając w ten sposób namaszczenie Jezusa, a potem posypuje je cennymi wonnościami. Następnie ta figura, to ciało Jezusa Chrystusa, jest złożone do grobu i położone jest na tej samej płycie, na której zostało złożone przed prawie 2000 lat temu. I na tym właściwie procesja, to nabożeństwo pogrzebu Pana Jezusa się kończy. Śpiewane są odpowiednie pieśni, antyfony, czytane są odpowiednie przy każdej stacji, można powiedzieć, fragmenty Ewangelii odnoszące się bezpośrednio do tych ostatnich godzin życia Jezusa Chrystusa.
Ojcze, słyszeliśmy w tych dniach ostatnich, wierzymy to. Nie ma go tutaj, bo zmartwychwstał, grób jest pusty. Jak to miejsce grobu Chrystusa wyglądało w jego czasach?
No, będąc w Jerozolimie, często na osobistej modlitwie w Bazylice Grobu Pańskiego, zaczepiają mnie turyści, którzy zdezorientowani po prostu krążą po bazylice i pytają, gdzie jest Kalwaria, gdzie jest grób. Rzeczywiście ktoś, kto przybywa do tego miejsca pierwszy raz, jest zagubiony, czasem nawet zszokowany, bowiem to, co widzi, nie zawsze zgadza się z jego wyobrażeniem, z jego może wiedzą jakąś religijną czy historyczną. Czasami pyta, gdzie ta góra Kalwaria, a sam stoi na tej Kalwarii. I wtedy pokazuje tu, za tym, to jest to, czy jest ten krzyż, czy jest ten ikonostas, gdzie ludzie podchodzą, gdzie ludzie wkładają rękę przez szybę. Proszę zobaczyć, to jest sam szczyt, sam wierzchołek Kalwarii. I podobnie jest z grobem, ponieważ grób dzisiaj jest otoczony marmurami i tak naprawdę z tego autentycznego grobu de facto nic nie widzimy. On jest obłożony cennymi kamieniami jako najcenniejsza relikwia. A więc zabudowanie dzisiejszej Bazyliki Grobu Pańskiego, w obrębie której znajduje się także Kalwaria, są wynikiem wielu przemian dziejowych. Dla nas Najważniejszym źródłem jest oczywiście Ewangelia. Według prawa rzymskiego i żydowskiego wykonanie wyroku na skazańcu mogło mieć miejsce tylko poza miastem. I tak ewangelista na przykład Jan zaznacza. On sam, dźwigając krzyż, wszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano. Znajdujemy to w Ewangelii Janowej. I dalej w tym samym rozdziale 19 kontynuuje. Miejsce, gdzie go ukrzyżowano, czyli Jezusa, było blisko miasta, a więc znowu mamy blisko miasta. I dalej, a na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, czyli wzmianka o ogrodzie. W ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nikogo nie złożono. A więc synoptycy to miejsce nazywają po hebrajsku Golgota, czyli po łacinie Kalwaria, to znaczy miejsce czaszki. I trudno jest przeprowadzić kompleksowe badania archeologiczne na wzgórzu Gareb, czyli na wzgórzu Kalwarii, czy na terenach, gdzie dzisiaj znajduje się bazylika. Ponieważ jest to teren zabudowany zarówno przez te sakralne budowle z wcześniejszych epok, ale jak i przez inne kościoły czy domy mieszkalne. Były wprawdzie sondaże w obrębie samej bazyliki, które potwierdziły, że jest to teren, gdzie wydobywano dawniej kamień. I są widoczne ślady tego chociażby w kaplicy świętej Heleny. Później kamieniołom został opuszczony. Część wykorzystano na ogród, w którym Józef miał przygotowany grób dla swojej rodziny. Część być może należała do jakiegoś ogrodnika. Przypomnijmy sobie scenę z Marią Magdaleną. A na pewno część Golgoty należała do urzędu miasta jako sposobny teren na egzekucję. A jak wyglądał grób, w którym złożono ciało Chrystusa? Na terenie Ziemi Świętej, chociażby na zboczach Góry Oliwnej, gdzie wokół Doliny Codronu od najdawniejszych czasów grzebano zmarłych, mamy wiele grobów z czasów Jezusa Chrystusa. Dlatego możemy sobie wyobrazić, jak wyglądał grób, do którego złożono umęczone ciało Jezusa. I podobnie Ewangelia jest dla nas takim punktem wyjścia. Święty Marek zapisał, upewniony przez setnika podarował ciało Józefowi. Ten kupił płótna, zdjął Jezusa z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale, przed wejściem zatoczył kamień. A więc dla specjalistów, biblistów, egzegetów, archeologów, to wystarczające dowody, aby stwierdzić, że Jezus był złożony do grobu typu arkosolio albo arkosolium, czyli grób w kształcie takiego łuku słonecznego. W ścianie pomieszczenia tego grobowca było wykute takie półkole, czasami o głębokości 50 czy nawet więcej centymetrów. Natomiast sama ława miała na pewno ponad 2 metry, na którym składano owinięte w całą ciało. I grobowce w czasach Jezusa Chrystusa składały się z dwóch pomieszczeń. Pierwsze służyło do celów pogrzebowych, do namaszczania, również dla rodziny, która odwiedzała zmarłego, a także przytrzymywano tam później na przykład osuaria, przynajmniej tak niektórzy twierdzą. Drugie zaś pomieszczenie, do którego wchodziło się przez malutkie wejście, było tą właściwą komorą, gdzie umieszczano ciało zmarłego. Ale był też drugi typ grobu, tak zwany kokim, czyli tak zwany piecowy. I w takim grobie zmarłych umieszczono w niszach, do których wsuwano ich. Wsuwano to ciało jakby stopami, jak chleb powiedzmy do pieca. W przypadku jednego, jak i drugiego grobu to pierwsze pomieszczenie było zawsze zamykane takim okrągłym kamieniem. Kobiety zastanawiały się, kto nam odsunie kamień, bo kamień można było łatwo opuścić, bo taki jakby w takim rowku wystarczyło odblokować czop taki, który przytrzymywał ten kamień, a więc on tak jak wodowanie statku zjeżdżał na dół, ale gorzej go było z powrotem jakby odsłonić, czyli podnieść do góry.
Ojcze, i co się stało później? To znaczy później, po śmierci Chrystusa, aż do momentu tak zwanego edyktu mediolańskiego, który umożliwiał chrześcijanom już swobodę wyznania. Jak to miejsce ukrzyżowania, ale także grobu Chrystusa do tego roku 313 ulegało przemianom? Czy ulegało w ogóle przemianom?
No, trzeba pamiętać, że w 70 roku, a więc po 5 miesiącach obrażenia, 4 legiony Tytusa wdzierają się do Jerozolimy. Miasto zostaje zburzone, ludność wymordowana, a sama świątynia spalona. To jest 70 rok. Czy wówczas ucierpiał grób Jezusa? Trudno cokolwiek powiedzieć. Nie stał tam przecież jakiś kościół. Chrześcijanie modlili się tylko w grotach, zarówno przy grobie Jezusa, jak i przy Kalwarii. Religia chrześcijańska była jeszcze wtedy prześladowana. Drugie powstanie żydowskie przeciw Rzymianom było jeszcze bardziej brzemienne w skutki. W 135 roku zwycięski cesarz Hadrian na ruinach Jerozolimy wzniósł nowe miasto, Colonia Elia Capitolina. Żydzi zostali wypędzeni. Nie wolno by używać słowa Jeruzalem. A w centrum miasta wzniósł świątynię, czyli Kapitol, na cześć bóstwa Jowisza, zwanego również Zeusem. Posąg stał nad grobem, bo on to wszystko przysypał ziemią. Na Kalwarii oddawano natomiast cześć bogini Wenus, czyli Afrodycie. I zaprowadzenie kultu pogańskiego w gruncie rzeczy okazało się opatrznościowe. Zwały ziemi i kamieni, które przykryły najcenniejsze pamiątki chrześcijaństwa, czyli grób i Kalwarię, zachowały swój pierwotny kształt. I można by powiedzieć, że czekały na taki dogodny moment, aby wyjść z ukrycia, aby ukazać się całemu światu.
Ojcze, i nowy jakby etap w tej historii grobu Chrystusa rozpoczyna Edykt Mediolański, a właściwie przybycie do Jerozolimy świętej Heleny.
Edykt tolerancyjny cesarza Konstantyna, czyli tak zwany edykt mediolański z lutego 313 roku, ogłasza wolność wyznania w Imperium Rzymskim. Wiemy na podstawie świadectw historycznych, że w 326 roku święta Helena, czyli matka Konstantyna I Wielkiego, przybywa do Jerozolimy. Jej syn każe zburzyć świątynię pogańską, a na jej miejscu buduje bazylikę Anastazis, czyli Zmartwychwstania Pańskiego. I wchodziło się do niej z głównej drogi, czyli z Kardo, przez taki ogromny dziedziniec, takie monumentalne propyleje. Kto miał okazję oglądać mapę z Madaby, to widać, że przez Jerozolimę prowadziły dwie drogi, Kardo Orientale i Occidentale. I właśnie z takiego, tej głównej drogi, z tej głównej arterii, wchodziło się bezpośrednio na taki plac, który prowadził bezpośrednio do bazyliki. Następnie po schodach wchodziło się przez trzy bramy do atrium. Wyłożone ono było w tamtych czasach marmurami, otoczone kolumnami, czyli portykiem. Bezpośrednio za atrium leżała już właściwa bazylika, która nazywała się Martyrium, na cześć tych wszystkich chrześcijan, którzy przez te 3-4 wieki po prostu byli rzucani na pożarcie, byli krzyżowani, byli po prostu prześladowani, męczeni. Bazylika posiadała 5 naw. Trzeba pamiętać, że na początku Golgota na przykład była jakby na wolnym powietrzu, była pod gołym niebem. Schodziło się po prostu, wychodziło się po schodach tam tylko na sam szczyt Kalwarii. Następnie z dziedzińca przez 8 bram umieszczonych w takiej imponującej fasadzie wchodziło się już do samej rotundy Zmartwychwstania, czyli do Anastazis. I warto nadmienić jako ciekawostka, że nad grobem Chrystusa w czasach właśnie bizantyjskich była kopuła, która na samym wierzchołku miała otwór. Była po prostu otwarta, tak zwany okulus. Przez tą dziurę, przez to otwarcie wpadało do środka naturalne światło. To też taki symbol. Pan Jezus Chrystus, który zmartwychwstał, który jest dla nas światłem na oświecenie pogan, które daje nadzieję. Inaczej się odczytywało te słowa, czy właśnie patrząc na miejsce zmartwychwstania, wystarczyło unieś głowę do góry, widziało się otwarte niebo.
Ojcze, nie sposób jest w ciągu tej audycji powiedzieć całą historię Grobu Bożego. To jest bardzo czasochłonne i te najnowsze badania są bardzo też interesujące, ale wiemy, że ten obecny jakby miejsce, które widzimy, czyli jak powiedział ojciec, Bazylika Grobu Bożego, w tym, co teraz dotykamy, w tym, co teraz odwiedzamy, to ten układ, który widzimy, to jest z jakiego okresu? To jest jaki ten czas przebudowy, który nastąpił, w jakim okresie?
No, Bazylika Konstantyńska czy Świętej Heleny została zburzona bardzo wcześnie, bo już w 614 roku Persowie przybywają do Ziemi Świętej, niszczą właściwie wszystkie bazyliki, poza jednym wyjątkiem, Bazylikę Narodzenia Pańskiego. Również zabierają ze sobą Krzyż Święty. Kiedy przybyli do Ziemi Świętej, poza tym, tą odbudową bazylki za czasów Herakliusza, myślę, że bazylika ucierpiała przede wszystkim ta bizantyjska, ta z czasów Konstantyna, po takich niewielkich przebudowach, chociażby za Monomacha w VII wieku. Ona tak naprawdę ucierpiała dopiero w XI wieku, w 1009 roku. Taki kalif, sułtan Egiptu, Hakim się nazywał, on po prostu postanowił zniszczyć po prostu do spodu, zniszczyć Boży Grób, zniszczyć całą strukturę bazyliki. Tego rzeczywiście dokonał, bo bazylika, ona miała tysiące, można powiedzieć, setki kolumn. Wystarczyło te kolumny po prostu poprzewracać i całe te zadaszenia, to wszystko pospadało na dół. I ponieważ było dużo gruzów, znowu możemy powiedzieć, że to dobrze się stało, bo im się nie chciało tego, że tak powiem, wydobywać i dlatego też ta dolna część, można powiedzieć, Grobu Pańskiego zachowała się do naszych czasów, o czym poświadczają chociażby ostatnie badania, gdzie ponad 500 lat temu nikt nie zaglądał pod tą płytę, która przykrywa to miejsce zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. No, przez ponad 60 godzin archeolodzy, specjaliści, kiedy podnieśli tą płytę, badali po prostu i stwierdzili jednoznacznie, że jest to autentyczna skała, a więc ta najcenniejsza relikwia, jaką posiadamy z grób Chrystusa. Natomiast dzisiaj, wchodząc do bazyliki, już wchodzimy z innego jakby, od innej strony, nie tak jak było to za czasów Świętej Heleny ze wschodu na zachód, ale wchodzimy od południa. Dawniej były tam dwa wejścia uczynione przez krzyżowców, bo generalnie struktura, którą dzisiaj możemy oglądać, poza zmianami, które wprowadzili później prawosławni, czy nadal wprowadzają, współcześnie można powiedzieć, sama struktura, sam układ, mury, kaplice, kopuły, zarówno nad Kalwarią, jak i nad Grobem Chrystusa, jest to efekt przebudowy, jaki dokonali krzyżowcy. Zdobyli Jerozolimę w 1099 roku. Po 50 latach odbyła się konsekracja tej bazyliki, którą bardzo często nazywamy Bazyliką Zmartwychwstania.
Ojcze, przez te kilka tygodni naszych audycji rozmawialiśmy o wielu miejscach świętych. W tych dniach Wielkanocy słyszymy o apostołach, o uczniach, którzy wędrują do Emaus i tam spotykają Chrystusa w tej drodze. Emaus to dzisiaj, jakbyśmy mogli je umiejscowić? Co w tym Emaus jest?
Mimo tego, że w Ewangelii mamy wyraźnie napisane, że uczniowie idą z Jerozolimy do wsi, jest nazwa podana Emaus. Jeśli chodzi o lokalizację, to bibliści i archeolodzy wskazują na różne miejscowości, jak chociażby na Aumas, czyli dawne starożytne Nikopolis, które jest niestety oddalone 30 km od Jerozolimy. Dlatego w niektórych kodektach znajdujemy, została dopisana jedynka, 160 stadiów odpowiada mniej więcej 30 km. Niektórzy wskazują na Abu Gosz. To jest odległość około 6-7 km czy więcej, na drodze oczywiście z Jerozolimy w stronę Tel Awiw. Abu Gosz, dlaczego? Ponieważ tam była Arka Przymierza, więc nawiązują do tego, że na pewno uczniowie szli tamtą drogą. Natomiast my, franciszkanie, proponujemy na inne rozwiązanie, gdzie ponad 700 lat czczono już tam Emaus el Kubejbek, czyli Emaus Kopułka. Jest to również miejsce, które znajduje się na drodze z Jerozolimy w stronę Jaffy. Były przeprowadzone tam badania archeologiczne, znaleziono dom Kefasa, tych dwóch uczniów, jeden był Kefas, drugi Symeon, przynajmniej tak tradycja podaje. Pan Jezus idzie, rozmawia z nimi. Oni się dziwią, no chyba jesteś jedynym z Jerozolimy, to nie wie, co się tam stało. A ten zaczyna im, taki wędrowiec, nieznajomy, zaczyna im wyjaśniać pisma. No i przecież Mesjasz musiał to wszystko cierpieć. Także my być może musimy teraz trochę wycierpieć, przeżyć to doświadczenie również koronawirusa, po to, żeby na nowo odkryć moc Pisma Świętego, siłę naszej wiary. No ale przede wszystkim tak jak uczniowie zaprosili go na wieczerzę i rozpoznali go dopiero w geście przełamanego chleba, tak jak to Pan Jezus uczynił w wieczerniku, a więc Eucharystia. No i również my czasami mamy blisko siebie Pana Jezusa, ale go nie rozpoznajemy, to znaczy nie zawsze nasze serca pała, aby również to doświadczenie sprawiło, że to nasze serce zacznie pałać, a ten chleb dzielony, zarówno eucharystyczny, teraz przyjmowany najczęściej w sposób duchowy, będzie dla nas tą siłą, tą mocą, która prowadzi nas do Jezusa Chrystusa. Ale ten chleb również dzielony z bliźnim, który go teraz bardzo potrzebuje.
Ojcze komisarzu, bardzo dziękuję za ten cykl spotkań, za tych kilka tygodni spotkań zarówno w Ziemi Świętej, jak i tutaj dzisiaj w Krakowie, niestety w zamkniętym komisariacie Ziemi Świętej, mocno wierząc, że ta sytuacja się, jak powiedział ojciec, szybko odmieni. Przypomnę, że dzisiaj spotykałem się po raz kolejny z ojcem Nikodemem Gdykiem, wicekomisarzem Komisariatu Ziemi Świętej w Krakowie, mając także nadzieję, że spotkamy się już niedługo również na kolejnych audycjach, aby porozmawiać o innych miejscach świętych właśnie w tej ziemskiej Ojczyźnie Chrystusa.
Bóg zapłać serdecznie. No, naszą misją jest w Ziemi Świętej jako kustosze miejsc świętych, strzeżenia tych miejsc świętych i przyjmowania pielgrzymów i modlenie się w tych miejscach, opiekowanie się lokalną garstką chrześcijan. Z kolei naszą misją jako Komisariat Ziemi Świętej jest szerzenie czci, znajomości, miłości do miejsc świętych i robimy to na różne sposoby, między innymi poprzez audycje. I pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Niech pielgrzymują przede wszystkim duchowo do Ziemi Świętej i niech modlą się również za nas, jako opiekunów z ramienia Stolicy Apostolskiej, tych wszystkich miejsc świętych.
Bóg zapłać jeszcze raz. Serdecznie pozdrawiamy z Krakowa. Szczęść Boże.